posag i wstępuje do naszego zgromadzenia. Żyje w nim krótko, bo tylko 13 lat. To jest krótko, umiera mając 33 lata na gruźlicę płuc i przewodu pokarmowego. I jest przyjęta do zgromadzenia jako siostra drugiego chóru. Dzisiaj chóry nie istnieją, znaczy śpiewające tak, ale nie w zgromadzeniach. To znaczy pierwszy chór, były to siostry, które miały wykształcenie i wnosiły majątek. Drugi chór, które nie miały wykształcenia i nie wnosiły wielkiego majątku. Siostrze Faustynie trafił się drugi chór. Była więc przeznaczona do prac fizycznych. Całe jej życie to kuchnia, furta, ogród, piekarnia. To są prace, jakie wykonywała siostra Faustyna w zgromadzeniu podczas swojego ziemskiego życia. I kiedy ma 26 lat, czyli jest stosunkowo młodą dziewczyną, objawia jej się Jezus. Ona zapisała w swoim dzienniczku, było to w Płocku, w celi klasztornej, że wieczorem, kiedy byłam w celi, zobaczyłam Jezusa ubranego w szacie białej, jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała uchylenia szaty, skąd wychodziły dwa promienie, blady i czerwony. I powiedział mi Pan, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z napisem Jezu, ufam Tobie. Zapewne wszyscy znamy ten obraz. Dwa promienie i na dole napis Jezu, ufam Tobie. Pan Jezus do tego obrazu przywiązał obietnicę. Podyktował Faustynie również koronkę do miłosierdzia Bożego, która brzmi dla jego bolesnej męki. Tak, no, o 15 było, więc powinnam była wiedzieć, że wszyscy znają, ale znają. I do tej koronki również przywiązał obietnicę. I jedna sprawa przy koronce, o obietnicach za chwilę. Otóż koronkę można odmawiać zawsze, o każdej godzinie dnia i nocy. Natomiast dzisiaj o godzinie 15 była godzina miłosierdzia. Często mylimy te dwie formy kultu, tak bym to nazwała. Do godziny 15 Pan Jezus przywiązał również obietnicę i powiedział, że w tej godzinie błagaj mojego miłosierdzia. W tej godzinie wzywaj miłosierdzia dla całego świata przez moją mękę. W tej godzinie rozważaj moją bolesną mękę. Jeśli możesz, wstąp do kaplicy. Jeśli nie możesz, zatrzymaj się tam, gdzie jesteś i przez krótką chwilę bądź ze mną na Golgocie. Prawda? Chrystus tyle powiedział o godzinie miłosierdzia. Czyli jeżeli wybija godzina trzecia po południu, a my jesteśmy w pracy, w kuchni, gotujemy obiad, nie wiem, piszemy coś, Jezus mówi, zatrzymaj się choć na chwilę i wzywaj mojego miłosierdzia. Przyprowadzaj mi duszę grzeszników w tej godzinie. U nas w Łagiewnikach, tak jak tutaj, w godzinie właśnie, o godzinie 15, rozważamy krótko Jezusową mękę, Jezusowe konanie, żeby być z Nim podczas tej godziny. I dopiero potem, również w przeczytanych intencjach, odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ale to nie jest takie równoznaczne, że jak godzina trzecia, to mamy odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nie. O godzinie trzeciej Jezus prosił, aby być z Nim podczas Jego konania. To takie krótkie wyjaśnienie. Bo wiele osób się na tym gubi i się wcale nie dziwię. I do tych form kultu, jak również do święta miłosierdzia, które jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Jezus przywiązał obietnicę. Do wszystkich powiedział, że podoba mu się dać wszystko, jeśli to, co prosimy, jest zgodne z Jego wolą. Natomiast do koronki powiedział, że odmawiaj tę koronkę również. Przez tą koronkę uprosisz wszystko, jeżeli to jest zgodne z wolą moją. Ale dodał jeszcze, odmawiaj tę koronkę przekonających. Dusza, która odmawiać będzie tę koronkę, stanę przy niej w godzinę śmierci, nie jako sędzia, ale jako miłosierny Zbawiciel. Stąd wielu z nas pewnie stanęło lub jeszcze w życiu stanie przy kimś, kto kona. Nie zastanawiajmy się, czy to jest nasz ktoś bliski, czy nie. Jeżeli tylko możecie, zatrzymajcie się, żeby odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia. To, co się dzieje, Jezus powiedział, choćby na zewnątrz nie było żadnego znaku, to, co się dzieje między duszą a Bogiem, pozostanie dla nas tajemnicą. Ale ta koronka ma ogromną moc. Prosimy przez bolesną mękę właśnie Syna o miłosierdzie dla danej duszy. I Pan Jezus mówi, że podaje ludziom naczynie, a tym naczyniem jest obraz. Jest koronka, jest godzina miłosierdzia. Ale podstawą, to nie jest magiczny sklep, podstawą wszelkich obietnic, otrzymania wszelkich łask jest życie ufnością i miłosierdziem względem bliźnich. Odnośnie samej ufności. Otóż, kiedy jestem w Łagiewnikach, to w takim okresie letnim, to te Jezu, ufam Tobie, to leci we wszystkich językach. Wszyscy śpiewają na wszystkie możliwe melodie i to tak wydaje się, tak prosto, lekko brzmi. Tak, ale nie zawsze tak jest. Jezus wkłada nam sam w usta tą modlitwę. Jezu, ufam Tobie, ale z drugiej strony też wie, że nie jest to takie proste. Otóż na jednej z prelekcji podchodzi do mnie taka pani i mówi, że ona właśnie wie coś na temat ufności. Sobie myślę, no dobrze. I dzieli się ze mną, czym dla niej w życiu jest zaufanie. Z pewnością wszyscy tutaj by się mogli tym podzielić. Szkoda, że nie mogę wysłuchać. Ale w jej życiu ufność wiązała się ze śmiercią jej młodziutkiej córki. Otóż córka kończyła jakieś tam studium pielęgniarskie, coś w tym stylu i potrzebne były badania. Podczas badań okazało się, że ma białaczkę, młodziutka dziewczyna. Ta pani miała jeszcze jedno chore dziecko, chyba jeszcze dwójkę synów. W każdym bądź razie to córka była jak każde dziecko ukochane. Jej brat, potrzebny jest przeszczep szpiku, coś tak. I jej brat decyduje się być dawcą. Jednak przeszczep się nie przyjmuje. Ta dziewczyna szykuje się, młoda, 20 chyba dwuletnia, przygotowuje się do śmierci. A jej mama wciąż modli się koronką do Bożego Miłosierdzia wraz z tą córką i mówi, Jezus mnie nie zawiedzie. Córka umarła. I ja mówię, proszę Panią, ale jak to? Przecież ta córka nie żyje. Czy Pani nie czuje się zawiedziona? Ona mówi, że nie, że ta córka przygotowała ją na śmierć. Ta córka była tak przekonana, że Bóg widzi dalej. To jest to właśnie ta ufność, że ja widzę mały kawałek swojego życia, ale Bóg widzi dalej. Mówi, ja mówię, ale jak Pani to w sobie teraz, jak Pani z tym żyje? Ona mówi, teraz chodzę do tych, którzy przygotowują się na śmierć, odwiedzam hospicja i śmierć córki dała mi bardzo dużo. Nie czuję się przez Boga pokrzywdzona. Moja ufność nie doznała zawodu. Nie zawsze nasza ufność będzie tak wyglądać. Czasami otrzymamy dokładnie to, co prosimy, że prosimy o pracę i praca będzie. Jezus mówi, że proś o wszystko. Proś o wszystko, przychodź do mnie ze wszystkim. Niektórzy się pytają, czy można prosić o samochód. Proś! Jezus chce dawać. On po prostu jest jak ojciec. Do Faustyny mówił, słuchaj, dlaczego córko moja, on nie mówi, Pan Jezus nie mówi, słuchaj, to ja tak mówię. Pan Jezus mówi, córko moja, dlaczego mi nie opowiedziałaś, jak ci minął dzień? To szczególnie kieruję teraz do Pani. A Faustyna sobie myśli, no o czym miała temu Jezusowi mówić? O garkach w kuchni? O tym, że marchew przelewała, nie wiem, kapustę? Jezus mówi, dlaczego mi nie opowiedziałaś, jak ci minął dzień? Faustyna mówi, Boże, przecież Ty wszystko wiesz. A Jezus mówi, tak, ale czekałem, aż Ty mi opowiesz. To tak jak jest z mam, chciałam powiedzieć, z nami mamami. No ja mamą jestem chyba w innym wydaniu. Ale właśnie u mnie w domu tak było, że się wracało. I mama zawsze mówiła, ja mam dużo, nas jest ośmioro, więc mama zawsze mówiła, no opowiedz, co tam było w szkole. Prawda? do znudzenia, aż wszystko bolało. Usta, język, a mama ciągle każdego z nas pytała, opowiedz, co było w szkole. Jakby matka jest, interesuje się dzieckiem, tak samo i Bóg interesuje się nami. Proś o wszystko, mów mi o wszystkim, ja chcę być Tobie bliski. Zaufać możemy tylko osobie bliskiej. I druga sprawa to miłosierdzie. Jezus mówi, że miłosierdzie możesz czynić w każdym miejscu i czasie. Jeśli nie możesz czynem, to możesz słowem. A jeśli nie możesz słowem, to zawsze możesz modlitwą. Czym jest to miłosierdzie? To nie jest dawanie czegoś, co mi zbywa. To jest dzielenie się tym, co ja sam już otrzymałem. I może ja tak z polskiego na nasze przełożę, że zastanawiałam się długo, czym to jest to miłosierdzie. To, że jestem w tym zgromadzeniu, to tylko dlatego, że Bóg okazał mi miłosierdzie. Wszystkie zgromadzenia mi inne nie pasowały, bo ja się tam nie mogłam wpasować. Co myślę, no mnie grzesznika to trzeba gdzieś tak ładnie ustawić właśnie w miłosierdziu. I tak sobie myślę, no czym jest to miłosierdzie? Pewnego dnia, już będąc w zakonie, o coś się pokłóciłam ze swoją mamą, ale to ostro. Ła, do dzisiejszego dnia to pamiętam. Nie wiem, o coś mi poszło. Jak nigdy się w życiu nie kłóciłam ze swoją mamą, to się chyba ze 2 lata temu pokłóciłam. I wtedy sobie pomyślałam, Boże, ona mi wybaczyła. Ja sobie myślałam, aż tak usiadłam taka w zastanowieniu, sobie myślę, wybaczyła mi. I tak siedziałam taka zadumana, wybaczyła mi moja mama. Taki głupi wykręt. Mówię, błaha sprawa, ja się tu kłócę. I z tym mogłam iść do ludzi, z poczuciem, że mi wybaczono, że mi coś darowano. To jest to właśnie to miłosierdzie. My już coś otrzymaliśmy, dlatego my chcemy dawać. Jezus właśnie mówi, nie możesz czynem, to możesz modlitwą, słowem. Słowem, prostym słowem. Słowem prawdy, słowem takiego pocieszenia, słowem dobrym. Nieraz słowem ostrym. Też okazujemy miłosierdzie, kiedy ktoś ewidentnie schodzi na złe drogi, a my mówimy, zatrzymaj się. Jezus mówi, tam gdzie nie możesz dotrzeć, ani tym, ani czynem, ani słowem, dotrzesz modlitwą. Czyli każdy z nas, od takiego po takiego, od zdrowego do najbardziej obłożnie leżącego, może czynić miłosierdzie. Jezus do Faustyny mówił, że od Ciebie samej żądam najpierw miłosierdzia. Skoro jesteście w tych strumieniach miłosierdzia, na tych rekolekcjach, to Jezus mówi do każdego z nas, od Ciebie samego żądam miłosierdzia. Już kończę, ale na koniec powiem, że Łagiewniki i wszędzie tam, gdzie jest Faustyna, gdzie jest obraz Jezusa Miłosiernego, to miejsce nieustannych cudów. Do nas praktycznie każdego dnia przynapływają podziękowania za wielkie, po naszemu czasem małe, cuda. Takie się dzieją i to umacnia niezmiernie również moją wiarę. I może podzielę się jednym z nich uzdrowieniem duchowym człowieka niewierzącego, ateisty. Fotoreporter, który przyjechał z Francji, był wyznaczony do robienia zdjęć do jednych tam z dziennikarzy, tam podczas wizyty w 2002 roku Ojca Świętego w Polsce. Przyjechał tutaj z takim kolegą z Polski. Był przekonany, że ten kolega z Polski co zrobi? Jak Polska, to co? No to kościoły. To go na pewno obwiezie po wszystkich kościołach. Więc sobie jakby zabezpieczył się i mówiąc, słuchaj, pojadę z tobą, ale tylko do jednego. Przyjechał do nas, jeszcze tam jakieś sprawy załatwiał. No i uznał, że przyjedzie tylko do jednego, więc ten jego kolega pomyślał, to wybieram Łagiewniki. Ateista, człowiek niewierzący, wszedł do kaplicy, a wyszedł człowiekiem ogromnej wiary. W naszej rozmównicy prawie, że za nie mówił. Po prostu Bóg istnieje. To było dla niego, ta łaska przyszła do niego jakby w kilku sekundach. I takich świadectw, świadectw również uzdrowienia, jak na przykład młodej dziewczyny, która studiowała w Polsce teatrologię i otrzymała stypendium do Stanów Zjednoczonych, by tam kontynuować naukę. Mówiła doskonale w języku angielskim. Po około pół roku nauki uległa tam bardzo poważnemu wypadkowi, podczas którego jej głowa została prawie zmiażdżona. Nie było, no mózg po prostu się rozleciał. Lekarze przyjęli ją do szpitala, ale nie zamierzali jej nawet leczyć, nic robić, ponieważ byli przekonani, że i tak już nie można jej pomóc. Mama, kiedy się dowiedziała tu w Polsce o tym tragicznym wydarzeniu, przyszła najpierw do Łagiewnik. Sama dziewczyna też miała nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. I mama wyjechała oczywiście do Stanów i tam modliła się. Najpierw powiedziała, że podpisuje wszystkie papiery, aby tylko ratować jej córkę. Lekarze przyjęli to wszystko, podjęli się operacji i po operacji dziewczyna była nieustannie w stanie koma, po prostu niewybudzona. I ta mama nieustannie u jej łóżka się modliła. Lekarz był muzułmaninem i tylko ze względu na to, że to jest matka, pozwolił tej matce się modlić. Nikt tam nie wierzył, po prostu patrzyli na tą matkę z politowaniem. Nie wiem, ile trwał ten stan, ale dość długo tej śpiączki, tej dziewczyny zaczęła się wybudzać. Była podpięta pod aparaturę. Lekarze się zbiegli, bo coś na aparaturze zaczęło właśnie biegać, latać i tak dalej. Nie wiem, jak to medycznie się nazywa. I ta mama dostała takiego szoku. Niech ktoś jej tłumaczy, co się dzieje z jej córką. Lekarze wcześniej tłumaczyli, że dziewczyna nie będzie mówić, nie będzie mówić po polsku, a co dopiero po angielsku, ponieważ nie ma tej części mózgu. I kiedy ta mama w płaczu krzyczy, tłumaczcie mi, niech mi ktoś tłumaczy, córka otwiera oczy i mówi, mamo, nie martw się, ja ci będę tłumaczyć. Taki jest Bóg. Do dzisiejszego dnia ma wyniki badań. U nas była, po prostu nie ma części mózgu odpowiedzialnej za mowę, a mówi doskonale w dwóch językach. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Stąd zachęcam do ogromnej ufności i jeszcze większego miłosierdzia. Niech ten czas będzie dla Was wszystkich ogromnie umacniający i dodaje takich sił na to, co jeszcze przed nami. Szczęść Boże.
Bardzo chcę siostrze podziękować. Tak. I przepraszam, że krzyknąłem Włocławek. Ale kochana siostro, jak dotrzymałem nominację na biskupa włocławskiego, to wiedziałem dość dużo już o siostrze Faustynie, ale nie wiedziałem, że się urodziła w diecezji włocławskiej. I to mi się bardzo spodobało i dlatego teraz Świnice Wardzkie to jest sanktuarium urodzin i chrztu świętej siostry Faustyny. A ten rok, który pracowała, no to ja znałem tą panią, u której pracowała. To się może siostrze przydać. Ona się nazywała Aldona Lipszyc. I ksiądz Jakub Dąbrowski, który wybudował kościół na placu Narutowicza pod wezwaniem świętego Jakuba, kiedyś po mszy świętej, gdy poszedł do konfesjonału, to podeszła do niego młoda dziewczyna i właśnie powiedziała, że ja chciałam wstąpić do zgromadzenia, ale powiedziały mi siostry, że powinnam przez rok pracować, żeby na posag zarobić, no ale ja nie wiem, gdzie mam pójść. No i potem napisała, że Pan Jezus jej powiedział, żeby poszła do spowiedzi do tego księdza, który mszę teraz kończy. A ksiądz Jakub jej powiedział, właśnie była u mnie wczoraj jedna pani, którą dobrze znam, która potrzebuje pomocy domowej, jak się dzisiaj mówi, a służącej, jak się wtedy mówiło, ma małe dzieci i jest jej potrzebna, to ja ci dam jej adres. I to właśnie chodziło o Aldonę Lipszyc. A mąż Aldony Lipszyc, pan Lipszyc, był wyznania mojżeszowego i przyjął chrześcijaństwo i właśnie ksiądz Jakub Dąbrowski go przygotowywał do chrztu i potem błogosławił związek małżeński. I Aldona Lipszyc dobrze znała Laski, zakład dla niewidomych w Laskach i dom rekolekcyjny. Ja byłem przy jej rozmowie w latach 60. z siostrą Teresą z Lasek, franciszkanką. A ona mówi tak, słuchaj, zaczyna się proces beatyfikacyjny Helenki Kowalskiej, która u mnie pracowała, siostry Faustyny. I cóż ja mam tam mówić, bo mnie wzywają na świadka. Przecież to była zwyczajna, normalna, dobra dziewczyna. A siostra Teresa jej powiedziała, Aldonko, właśnie to powiedz. No i to powiedziała. I tak, zwyczajna, dobra dziewczyna, czcimy ją jako świętą. Dziękuję siostrze bardzo, musiałem to dodać.